Skracając, przedstawię też pełny plan tego referatu. Pełny plan referatu, żeby było wiadomo, o czym, jakąś pełną myśl na zadany temat księdza Blachnickiego, bo na początku właśnie mówię, że to będzie mówił moimi ustami, tak jak ja zrozumiałam, moim rozumem ksiądz Blachnicki, więc jeżeli będą takie teksty dotykające szczególnie pewne stany w Kościele, to proszę tak to rozumieć, że to nie ja, tylko ksiądz Blachnicki. Tak, więc sam temat, krótko mówiąc, sam temat mówi o Kościele, bo komunio z Bogiem i z braćmi, dzięki Eucharystii, to Kościół. I termin komunio w odniesieniu do tajemnicy natury Kościoła jest terminem i ideą przewodnią dokumentów II Soboru Watykańskiego. Tak to odkrywał między innymi ksiądz Blachnicki, bo nie wszyscy teologowie tak to rozumieli od samego początku. Jakimś przełomem chyba w tym był rok 85 i nadzwyczajny synod, który miał podsumować tą już długą, wiele lat trwającą reformę Soboru Watykańskiego II. I potem zaczęto mówić właśnie dość wyraźnie od tego momentu o eklezjologii komunijnej. Tak to odkrywał ksiądz Blachnicki, studiując dokumenty soborowe i prowadząc działalność naukową w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a najważniejszym świadectwem tego jest jego rozprawa habilitacyjna z 1971 roku zatytułowana Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, której drugi rozdział znamy pod tytułem, znany jest szerszemu gronu osób, znamy pod tytułem Kościół jako wspólnota. I ta publikacja ukazała się w wydawnictwie Światło Życie. Pierwsze wydanie było w roku 80. Oczywiście na marginesie dodam, że ta habilitacja nie została księdzu Blachnickiemu zatwierdzona przez władze centralne, władze Polski Ludowej. W perspektywie soborowej odnowy rozumienie współczesnego Kościoła, zwłaszcza jego natury, zostało znacząco zmodyfikowane i to właśnie w relacji do Eucharystii. Referat będzie przedstawiał odkrywaną przez księdza Blachnickiego tajemnicę związku komunio Kościoła i Eucharystii, znaczenie tego związku dla kształtowania samoświadomości Kościoła oraz wpływ na jego misję, bo to, że my spotykamy się na Eucharystii i jesteśmy wspólnotą, mamy współudział jedni z drugimi i z Bogiem, to właśnie znacząco wpływa na misję Kościoła. Główny akcent zostanie jednak położony na odkrywanie zależności między komunią a Eucharystią w życiu chrześcijańskiej wspólnoty. I plan referatu przedstawia się następująco. Najpierw trochę o odkryciu znaczenia komunio w dokumentach soborowych w określaniu tajemnicy Kościoła. To odkrycia oczywiście, których dokonywał ksiądz Blachnicki. To zostanie pominięte tutaj w tym wystąpieniu. Elementy treściowe soborowego pojęcia komunio, to właśnie przedstawię. Odkrycie koniecznego związku komunio Kościoła i Eucharystii w dokumentach soborowych, to znowu odkrycia księdza Blachnickiego, które też pominę. Powierzchowne rozumienie Eucharystii, znaki jedności w sakramencie Eucharystii i przekazywanie prawdy liturgii. Elementy treściowe soborowego pojęcia komunio. Wrócę jeszcze do takiej właśnie uwagi, że w tej posoborowej historii Kościoła, zwłaszcza po specjalnym synodzie z roku 85, można zauważyć, jak pojęcie komunio zawierające eklezjologiczną syntezę II Soboru Watykańskiego ulegało zafałszowaniu. Narastał proces horyzontalizacji i pomijania pojęcia Boga. Pojawił się też wątek egalitarystyczny, to znaczy w komunio mogą istnieć wyłącznie całkowicie równi sobie. I w związku z takimi tendencjami teologicznymi Kongregacja Nauki Wiary opublikowała w 1992 roku list do biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunio. I na tym tle bardziej jeszcze widać teologiczną intuicję i duszpasterską mądrość księdza Blachnickiego, który nauczając o Kościele jako komunio podawał właściwe znaczenie i rozumienie tego pojęcia i przekładał to na praktykę życia chrześcijańskiego i praktykę duszpasterską, chroniąc właśnie przed zafałszowanym rozumieniem Kościoła. Chcę jeszcze taki wstęp mały zrobić do tego rozumienia pojęcia komunio. Taką ciekawą myśl znalazłam u księdza kardynała Ratzingera, że wszystkie elementy chrześcijańskiego pojęcia komunio, żeby lepiej zrozumieć, o czym będziemy mówić, możemy znaleźć w znamiennej wypowiedzi zawartej w jednym zdaniu w pierwszym liście świętego Jana, w którym wolno widzieć miernik wszelkiego chrześcijańskiego pojmowania komunio. I tutaj właśnie ten cytat janowy. Cośmy ujrzeli i usłyszeli, oznajmiamy także wam, abyście i wy mieli współuczestnictwo, to koinonia, komunio, z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna. Więc jakie są te elementy treściowe soborowego pojęcia komunio? Najpierw ksiądz Blachnicki mówi o personalnym charakterze komunio. By właściwie zrozumieć Kościół jako wspólnotę, trzeba zauważyć, że punktem wyjścia dla soborowej eklezjologii jest tajemnica życia wewnętrznego Trójcy Świętej, a jest to tajemnica jedności w wielości i wielości w jedności. Konsekwencją takiego spojrzenia na Kościół jest dostrzeżenie człowieka, głównie jego wartości jako osoby i jego przeznaczenia do życia we wspólnocie. W centrum uwagi dokumentów soborowych jest nowy człowiek będący owocem odkupienia, czyli pozostający w jedności z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. Takie spojrzenie na Kościół i człowieka stanowi charakterystyczny dla dokumentów soborowych właśnie personalizm. Człowiek stoi jak najbardziej wewnątrz Kościoła w jego szczególnym tylko sobie czy osobie właśnie właściwym odniesieniu do Boga. Kościół, który jest w człowieku, czyli komunio w wymiarze wertykalnym, jest wspólnotą podstawową. Bez niej nie ma Kościoła żywego. Jest jedynie organizacja, zewnętrzny system sakramentalny i nauczanie wiary. Drugim elementem trzeba pamiętać o tym, że to pojęcie komunio ma wymiar horyzontalny, wertykalny i horyzontalny. Kościół jako komunio jest ukazywany w dokumentach zawsze w tych dwóch wymiarach. Pierwszy, wertykalny to wymiar wspólnoty. Pierwszy wymiar to wspólnota człowieka z Bogiem, drugi to wspólnota międzyludzka. I są to dwa wymiary jednej i tej samej rzeczywistości. Nie można ich pojmować jako dwóch odrębnych, niezależnych od siebie. Kościół jest wspólnotą ludzi dlatego, że jest tajemnicą zjednoczenia człowieka z Bogiem. Nie można bowiem mówić, to właśnie cytat z jednej z książek księdza Blachnickiego, nie można bowiem mówić do Boga Ojcze, nie przyjmując innych ludzi za braci. Nie można przyjąć Chrystusowego przebaczenia i pojednania bez pojednania z braćmi. Nie można miłować Chrystusa, nie miłując tych wszystkich, których On miłuje. I wreszcie nie można prowadzić życia w Duchu Świętym, nie uznając Jego obecności w braciach. Następnym elementem komunio jest jego maryjny aspekt, czyli ksiądz Blachnicki mówi tutaj o Kościele życiodajnym. Mistyczny, wewnętrzny, osobowy związek z Chrystusem, czyli to komunio w wymiarze wertykalnym, stanowi wewnętrzną siłę Kościoła i jest głównym źródłem skuteczności jego działania. A z tego wynika, że komunio w wymiarze wertykalnym nie jest sprawą osobistej, wewnętrznej pobożności chrześcijan, ale jest czymś, co ożywia i buduje Kościół i posiada życiodajną moc dla innych. Jest źródłem łaski, mówi ksiądz Blachnicki. Nawet właśnie mówiąc tutaj, można to rozwija to potem dalej, że jedni dla drugich jesteśmy takimi nosicielami łaski. Dotykamy tutaj maryjnego aspektu komunio. Maryja przez swe oblubieńcze zjednoczenie z Chrystusem w Duchu Świętym stała się typem Kościoła oblubienicy, ale również typem Kościoła matki, typem macierzyńskiej funkcji Kościoła. Ten aspekt komunio jest też w widzialnym znaku. Rzeczywistość komunio to dzieło Boże i dar Boży, nie idea czy program, podkreśla ksiądz Blachnicki. Ta rzeczywistość wciela się w konkretne, widzialne, historyczno-społeczne wspólnoty i jest przedmiotem egzystencjalnego doświadczenia. Komunio horyzontalna nie może być zawieszona gdzieś między niebem a ziemią. Komunio możemy realnie doświadczyć we wspólnocie parafialnej, rodzinnej, we wspólnocie zakonnej czy w małych wspólnotach oraz ruchach kościelnych. W tych wspólnotach jest element prawdziwej, zrealizowanej wspólnoty braterskiej, powstałej wokół Chrystusa obecnego w Słowie, sakramencie i biskupie. W tych wspólnotach Kościół się urzeczywistnia i objawia. Komunio ma też swój skuteczny znak. I tym skutecznym znakiem wspólnoty jest liturgia. Każda wspólnota eklezjalna ma swoje centrum w liturgii, zwłaszcza eucharystycznej. Ona jest miejscem aktualizowania się komunio, zarówno w wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. Jeżeli liturgia jest znakiem Kościoła, to musi zachodzić zasadnicza zgodność pomiędzy treścią tego znaku a istotą Kościoła. Ksiądz Blachnicki odkrywa przed nami, że głównym dążeniem soborowej odnowy liturgii jest jej personalizacja, aby stała się rzeczywistym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym i miejscem aktualizowania się zbawczego dialogu oraz przywrócenie jej charakteru wspólnotowego. Soborowa odnowa liturgii dotyka najwyraźniej samej natury liturgii. Liturgia jest formą aktualizowania się Kościoła. W wielu miejscach ksiądz Blachnicki wskazuje na pewną współzależność. Sposób pojmowania istoty i znaczenia liturgii dla życia Kościoła jest w każdej epoce ściśle zależny od panującej koncepcji Kościoła. Albo też odwrotnie, sposób pojmowania liturgii rzutuje na koncepcję Kościoła. I problem ten zwłaszcza ksiądz Blachnicki podejmuje w takiej książce Chrystus sługa światłem Kościoła. Ona została w 2007 roku opublikowana. Książka ta prezentuje wypowiedzi sługi Bożego dotyczące soborowej chrystologii zbudowanej na obrazie Chrystusa sługi oraz konsekwencje przyjęcia takiego obrazu Chrystusa i takiej chrystologii dla stylu życia chrześcijańskiego i posługi Kościoła, a zwłaszcza konsekwencje właśnie dla eklezjologii, teologii, liturgii. Tak, ksiądz Blachnicki przejdę, zostawię właśnie ten temat, jeden z dwóch, o którym mówiłam, i przejdę do punktu zatytułowanego powierzchowne rozumienie Eucharystii. To są powierzchowne rozumienie Eucharystii, to jest sformułowanie księdza Blachnickiego. Gdzie ukryta jest powierzchowność w rozumieniu Eucharystii jako znaku komunio Kościoła? I zacytuję fragment z pamiętników księdza Blachnickiego z tomu zatytułowanego Spojrzenia w świetle łaski. To cytat. Słyszałem dziś w Kościele kazanie o Eucharystii. Kazaniu temu nic nie można by zarzucić pod względem formy, treści. Można by je nazwać kazaniem dobrym. A jednak był w nim pewien brak, który często mnie uderza w różnych kazaniach, naukach o Eucharystii. Są one wszystkie jakieś płytkie, powierzchowne. Mówi się o wielkości tej tajemnicy, o cudzie niepojętym, jaki ona stanowi, o wielkiej miłości Zbawiciela, który tak cudowny środek wymyślił, aby być z nami. To wszystko jest prawda. Ale to nie dotyka istoty tajemnicy eucharystycznej. Bo czyż o to chodzi, że Chrystus jest z nami? Przecież powie ktoś, że Chrystus jako Bóg jest i tak wszędzie obecny. Po cóż więc jeszcze Eucharystia? Wydaje się, że wielu kaznodziejów podziwia i każe podziwiać Eucharystię, a nie wie właściwie i nie mówi, dlaczego mamy ją podziwiać. I to koniec cytatu. Fascynuje nas w Eucharystii tajemnica obecności Jezusa na ołtarzu, a zatrzymanie się na tym przeżyciu sprawia, że nie rozumiemy i nie przeżywamy jej jako rzeczywistości sprawiającej jedność, komunio. Czyli właśnie komunio. I następny cytat. Co zrobiliśmy z pamiątki Pana? Pyta ksiądz Blachnicki. Chrystus przecież nie powiedział, bierzcie i oglądajcie, lecz bierzcie i spożywajcie. Wielka jest tajemnica obecności. Ale wtedy, gdy nie spożywamy Eucharystii, nie przeżywamy jej jako sakramentu jedności. Obecność Boga wśród nas to jeszcze nie jest nasze zjednoczenie z Bogiem. Obecność to akt jednostronny, to wyjście Boga naprzeciw nam. Jaki sens ma obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, kiedy nie spożywamy ciała Pańskiego? Koniec cytatu. Kiedy nie zauważamy wzajemnego związku między przechowywanym w tabernakulum Najświętszym Sakramentem i spożywaniem go w uczcie pańskiej, to właściwie dajemy świadectwo naszej niewiary. Ustanawiając Eucharystię, mówi dalej ksiądz Blachnicki, Bóg nie ustanawiał nowego sposobu obecności pomiędzy nami, bo jest wszechobecny, jest obecny wszędzie, w każdym z nas i w każdym miejscu. Nie możemy się zadowolić adorowaniem Chrystusa obecnego, bo Jego obecność jest zaproszeniem do spożywania pokarmu. Podobnie, chcąc dobrze rozumieć istotę Eucharystii, nie możemy zatrzymać się na tym, że Eucharystia jest sakramentem ciała i krwi Pańskiej, że jest chlebem i winem przemienionym w ciało i krew Chrystusa. To prawda, ale niepełna, dodaje ksiądz Blachnicki. Dopełnia się w określeniu. Eucharystia jest spożywaniem ciała Pańskiego we wspólnocie ludu Bożego. Ksiądz Blachnicki wspomina przedsoborowe katechizmy, w których możemy przeczytać, że widzialnym znakiem sakramentu Eucharystii jest chleb i wino, postaci eucharystyczne czy sakramentalne. Ale pyta zarazem, czy chleb i wino są znakiem jedności, czy chleb leżący na stole wyraża jakąś jedność. I ksiądz Blachnicki tłumaczy te niewłaściwości w pełnym rozumieniu tego sakramentalnego znaku niewłaściwym rozłożeniem akcentów w przedsoborowej katechezie na temat Eucharystii. Spowodowane to było koniecznością reagowania na błędną naukę o Eucharystii, między innymi w okresie reformacji. To niewłaściwe rozłożenie akcentów spowodowało rozerwanie jedności sakramentu Eucharystii. Czymś odrębnym od celebracji eucharystycznej stał się kult obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czym innym była msza święta jako ofiara, a następnie komunia święta jako sakrament. W pewnym okresie komunię świętą rozdawano nawet zupełnie w oderwaniu od mszy świętej. W wielu swoich wystąpieniach skierowanych do różnych gremiów, najczęściej związanych oczywiście z ruchem Światło-Życie, ksiądz Blachnicki jak refren powtarza, że zatracono świadomość tego, że Eucharystia jest sakramentem jedności, że ciągle nie rozumiemy istoty Eucharystii jako sakramentu jedności i że rozrywamy jedność samego sakramentu. Jakie są więc znaki jedności w sakramencie Eucharystii? Każdy sakrament jest znakiem innej rzeczywistości, jest znakiem skutecznym, czyli takim, który sprawia to, co oznacza. Zatem postawmy pytanie, czego znakiem jest Eucharystia, co oznacza i co sprawia. Ksiądz Blachnicki daje zawsze jedną odpowiedź. Eucharystia jest znakiem jedności człowieka z Bogiem i jedności ludzi pomiędzy sobą. I to zawsze cała celebracja eucharystyczna, od początku do końca, we wszystkich swoich elementach, ma wyrażać jedność i wspólnotę. Co zatem jest znakiem jedności i co sprawia jedność w sakramencie Eucharystii? Będę mówiła tutaj o spożywaniu, łamaniu, dzieleniu się, o zgromadzeniu eucharystycznym, o gromadzeniu rozproszonych, o gromadzeniu i prowadzeniu przez Słowo Boga, o gromadzeniu wokół tajemnicy paschalnej, bo takie elementy wymienia ksiądz Blachnicki, i o podejmowaniu funkcji i zadań podczas celebracji eucharystycznej. I pewnie na tym się skończy. Tak, dobrze. Posoborowa teologia liturgii podaje, że znakiem jedności jest spożywanie ciała Pańskiego we wspólnocie ludu Bożego. Do znaku należą więc trzy elementy. Chleb przemieniony w ciało Chrystusa, jeden. Spożywany, to jest drugi element, i we wspólnocie ludu Bożego. Znakiem jedności jest więc ciało Pańskie, które spożywamy. Widać więc, że Eucharystia, Najświętszy Sakrament, zamknięty w tabernakulum, nie jest pełnym znakiem jedności. To jest bardzo ważne przesunięcie akcentów, podkreśla ksiądz Blachnicki, które dokonało się przez soborową odnowę. Pierwsi chrześcijanie nazwali Eucharystię łamaniem chleba. Chleb łamie się po to, by się nim dzielić. Bóg jest chlebem, który jest łamany dla nas, a my jesteśmy współbiesiadnikami Boga, jesteśmy zaproszeni do Jego stołu. Święty Paweł mówi, że stajemy się jednym ciałem, kiedy spożywamy ten chleb. Więc spożywanie, łamanie, dzielenie się to uczta, wspólny posiłek rodzinny. A zasiadanie przy jednym stole i wspólne spożywanie posiłku od niepamiętnych czasów jest znakiem jedności i miłości. Dlatego Chrystus wybrał ten znak, znak uczty, znak zasiadania przy jednym stole spożywania, by wyrazić jedność, którą przyszedł nam dać, w którą przyszedł nas włączyć. W znaku łamanego chleba odkrywa się też przed nami tajemnica Boga. Niewiele z niej pojmujemy, mówi ksiądz Blachnicki, jedynie ją przeczuwamy. To tajemnica Boga, który jest miłością, czyli dawaniem. Bóg tak dalece nas umiłował, że chce być wśród nas w znaku dawania, w znaku chleba. Chleb jest właśnie po to, żeby go łamać, rozdawać, spożywać. Liturgia eucharystyczna stawia nas wobec tego znaku, znaku chleba, a ten znak domaga się odpowiedzi. Czy nasze życie może istnieć pod znakiem wydawania siebie? Łamania siebie, rozdawania siebie. Ksiądz Blachnicki często przypominał zdanie z soborowej konstytucji duszpasterskiej o Kościele. Człowiek nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak tylko przez szczery dar z siebie. A konstytucja odsyła w tym miejscu do Ewangelii. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Znakiem jedności jest również całe zgromadzenie eucharystyczne. Znakiem jest to, że chrześcijanie zbierają się razem w jednym miejscu, żeby dać wyraz temu, że są Kościołem, zgromadzeniem ludu Bożego. I ksiądz Blachnicki w wielu swoich wystąpieniach czy pismach porusza problem kapłaństwa hierarchicznego. Zwykle zastanawia się, co w jego kapłaństwie jest prawdą i odpowiedzią na Boże wezwanie, a co sprzeciwia się temu. Jednym z zasadniczych problemów jest dla niego słabo określone miejsce księdza we wspólnocie wiernych, jego relacja do wspólnoty, znajomość tej wspólnoty, zwłaszcza znajomość etapu, na którym wspólnota się znajduje na drodze do bycia żywym Kościołem. I to rzutuje na doświadczenie przez uczestników liturgii tego, czy są zgromadzeniem. I cytat dosyć taki ważny. Ciekawe, że w naszej formacji kapłańskiej pastoralnej właściwie w ogóle nie mówi się o tym, co ma być głównym naszym zadaniem. Wciąż pokutuje tu średniowieczna koncepcja kapłaństwa. Przygotowuje się nas do tego, żebyśmy byli specjalistami od spraw świętych dotyczących Boga, kultu, obrzędów i nauczania. Według tej koncepcji kapłan ma umieć spowiadać, rozdzielać komunię świętą, odprawiać msze i głosić kazania. I to właściwie wystarczy. Nie bierze się pod uwagę tego, czy jest on zdolny ogarniać całość i być prezbiterem, przewodniczącym wspólnoty. Właściwie nadal nie ma jakiejś szkoły proboszczów, to znaczy takiej formacji, która by przygotowała ludzi do tego zadania. To jest bardzo poważny problem dotyczący naszej formacji. Tymczasem taka była świadomość w pierwotnym kościele. Zanim zaczęto mówić o kapłanach, mówiono o prezbiterach. Ktoś dlatego przewodniczył Eucharystii i otrzymywał do tego uzdolnienie przez nałożenie rąk, że miał być tym, który wspólnotę lokalną całościowo obejmuje, ogarnia, kieruje jej życiem, jej wzrostem. Dlatego przewodniczył Eucharystii, że przewodniczył życiu wspólnoty lokalnej i odwrotnie. I następny taki element z tych znaków jedności to gromadzenie rozproszonych. Gromadzenie rozproszonych dzieci Bożych to sens historii zbawienia, mówi ksiądz Blachnicki. Ta historia zbawienia osiąga swój punkt kulminacyjny w Jezusie Chrystusie, w Jego tajemnicy paschalnej oraz w tajemnicy zesłania Ducha Świętego. Te tajemnice ciągle uobecniają się w Kościele, a wierni poprzez uczestnictwo w nich jednoczą się z Ojcem i pomiędzy sobą w jeden lud i jedną rodzinę. To jednoczenie to nic innego jak sprowadzanie nas do domu ze wszystkich krajów wygnania, z rozproszenia. Jak o tym mówi prorok Jeremiasz, będziecie mnie szukać z całego serca, ja zaś sprawię, że mnie znajdziecie, wyrocznia Pana, i odwrócę wasz los. Zgromadzę spośród wszystkich narodów i wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem, wyrocznia Pana. I przyprowadzę was do miejsca, skąd was uprowadziłem na wygnanie. Takie plany, mówi ksiądz Blachnicki, ma Bóg względem ludzi. Chce ich zgromadzić, doprowadzić do wspólnoty z Nim, Ojcem, i do wspólnoty ludzi między sobą, by w domu Ojca byli jedną rodziną dzieci Bożych. To staje się właśnie w zgromadzeniu eucharystycznym. Jednoczymy się z Chrystusem przychodzącym w Słowie i Sakramencie, przez Niego wchodzimy w relację dzieciństwa wobec Boga, Ojca i stajemy się Jego domownikami. Z powodu takich planów Boga, mówi ksiądz Blachnicki, aż tyle. Możemy powiedzieć, że zgromadzenie eucharystyczne już samo w sobie jest wartością i celem życia chrześcijańskiego. Jeszcze mam 2 minuty. No tak, to tak eschatologicznie skończę tutaj zaraz. Gromadzenie i prowadzenie przez Słowo Boga. Kiedy gromadzimy się na Eucharystii, proklamowane jest Słowo Boże. Ono też sprawia, że stajemy się wspólnotą słuchającą. Słyszymy Słowo, które domaga się od nas odpowiedzi. To Słowo przyjęte przez wielu tą samą wiarą, wzbudzoną przez jednego ducha, czyni z nas, jak mówi ksiądz Blachnicki, głęboką, duchową, moralną jedność. Prawdziwa wspólnota w odniesieniu do działającego Słowa Boga powstaje wtedy, gdy to Słowo w coraz pełniejszy i coraz bardziej jednoznaczny sposób staje się ostateczną instancją, punktem odniesienia we wszystkich sprawach życia wspólnoty i każdego członka wspólnoty. Taka słuchająca wspólnota ma mocny, niewzruszony fundament. Gromadzące i jednoczące Słowo Boga staje się zasadą życia wspólnoty. I ksiądz Blachnicki odwołuje się tutaj do obrazu winnej latorośli. Członkowie wspólnoty to gałązki jednego winnego krzewu, którym jest Chrystus. Trwają w Chrystusie, a przez Niego w Ojcu. Wszyscy mają uczestnictwo, udział w tym samym przepływie życia. Mają w sobie to samo życie. Słowo Boże to niejako sposób Chrystusa na to, byśmy zawsze przeżywali Go jako kogoś, kto jest realnie obecny i wchodzi w nasze życie, by ono mogło być Jemu poddane. Słowo Boga, tak jak sakrament, jest czymś konkretnym, jest wydarzeniem dokonującym się w historii, przez które mamy szansę spotkać się z Chrystusem. Nasze życie wtedy będzie przemieniane przez Słowo Boże, kiedy będziemy jej pojmować je jako słowo życia. Wówczas ono będzie prowadziło nas do zjednoczenia z Chrystusem i z braćmi. Kościół zebrany w Dzień Pański jest zgromadzeniem tych, których Pan Bóg przez swoje słowo wzywa ze świata, zbiera wokół siebie, aby zawrzeć z nimi przymierze. Pierwsze takie zgromadzenie miało miejsce pod górą Choreb, kiedy lud zgromadził się, by słuchać Boga, bo Bóg chciał mówić do swojego ludu. A gdy nastała pełnia czasu i Słowo Boga stało się ciałem, wtedy Bóg zaczął przemawiać do swoich przez Jezusa, ich brata. Jego nauczanie stało się ośrodkiem gromadzenia. Jeszcze innym ważnym wydarzeniem gromadzącym lud było zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku. I to gromadzenie mocą Ducha Świętego przy Słowie Boga trwa nieprzerwanie. Kresem tego gromadzenia będzie zebranie wszystkich narodów i ludów przed tronem Baranka. I cytat właśnie z księdza Blachnickiego. Tam w niebie wokół tronu Baranka gromadzą się niezliczone tłumy ze wszystkich ludów i pokoleń i tam dopełnia się wielki Boży plan zbawienia, którego celem jest stworzenie wiecznej wspólnoty ludzi zjednoczonych z Bogiem i między sobą, radujących się szczęściem życia wiecznego. Bóg ostatecznie zgromadzi nas przed tronem Baranka w Nowym Jeruzalem i to zgromadzi nas jako swój lud i będzie Bogiem z nami. Tak o tym czytamy w Apokalipsie. Ujrzałem miasto święte, Jeruzalem nowe ujrzałem, zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jako oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. Wizja takiego kresu historii zbawienia była aż tak znacząca dla księdza Blachnickiego i tak mu bliska, że w centrum ruchu Światło-Życie jest miejsce symbolizujące to Nowe Jeruzalem. Namiot światła, gdzie można kontemplować tajemnicę ludu zgromadzonego przymierzem, ludu kroczącego za światłem i słuchającego słowa Boga. No i szkoda, że nie starczyło czasu na gromadzenie wokół tajemnicy paschalnej i na wiele innych rzeczy, na przekazywanie prawdy liturgii, ale to może poczytamy.